Dzień dobry. Mówi do Państwa Małgorzata Jaszczołt. Jestem etnografką i kustoszką w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. To, co mnie fascynuje, to codzienność i ludzie, bohaterowie codzienności. Cykl podcastów, który realizuję w projekcie Teren Rewizyty, ma za zadanie przywrócić głos dawnym wiejskim rzemieślnikom. To efekt moich wypraw w teren, gdzie spotykam potomków bohaterów filmów etnograficznych realizowanych od końca lat 60. przez nasze muzeum. Część z tych filmów nie została udźwiękowiona, dlatego rozmawiam o przeszłości widzianej na filmach z tymi, którzy ją jeszcze pamiętają. Zapraszam do wysłuchania drugiego podcastu z tej serii, w którym poznacie pana Jana Kucę. Dzień dobry, spotykam się dzisiaj z panem Janem Kucą.
Dzień dobry państwu.
Którego tata, pan Antoni Kuca, wystąpił na kilku naszych muzealnych filmach, które były zrealizowane w Rakszawie w latach 70. W filmie Wyrób Niecek i Wyrób Cierlic w roku 75. oraz na filmie Wiejski Tartak, który był zrealizowany później w roku 78. I właśnie pan Antoni Kuca tutaj jako jedyny pojawia się na tych kilku filmach. Pozostali panowie rzemieślnicy też z Rakszawy występują pojedynczo. Słyszał pan coś na temat tej realizacji filmowej? Czy pan wtedy był, uczestniczył, tata coś opowiadał?
To znaczy się ja akurat w tym okresie, kiedy był nagrywany jeden z tych filmów, w ten czas, kiedy Wyrób Niecek, to byłem w ten czas akurat w Rakszawie, bo tak to później to chyba byłem, przy drugim to byłem w wojsku w ten czas, także mnie nie było przy Cierlicach, jak było nagrywane.
A w którym roku tata się urodził, proszę powiedzieć? Coś o życiu pana taty najpierw, może od tego zacznijmy.
No, mój tata się urodził w 1903 roku.
Urodził się tutaj w Rakszawie? Pochodził
stąd? On tutaj w Rakszawie, tutaj z Rakszawy pochodził. Jego rodzina tutaj też była w Rakszawie, pochodziła z Rakszawy. Chyba po prostu była taka wioska dość biedna, bo tutaj by ziemie były dość liche, także po prostu w większości to mieszkańcy utrzymywali się właśnie z wyrobów takich rzemieślniczych.
A to przede wszystkim było drewno, czy nie tylko?
W większości to było drewno.
Ale to rzemiosło, jak pan powiedział, to głównie obróbka drewna i myśli pan, że dlatego tutaj jest w okolicy Surowiec, jest dużo lasów, że można
dużo
było to
lasu,
drewno
tak, oczywiście. Pozyskiwać. To po prostu Rakszawa leży, można powiedzieć, dookoła, od północy, od południa, od wschodu, od zachodu, wszędzie są lasy. Dlatego w związku z tym najprawdopodobniej to było powodem tego, że drzewa produkowali te wyroby, które później sprzedawali dla mieszkańców Rakszawy i nie tylko, bo po prostu tutaj w tych miejscowościach, jak w Łańcucie, jak w Sokołowie, jak w Leżańsk i dalej na tego, bo wiem, że nawet wysyłali do Krakowa.
Tata się urodził tutaj w 1903 roku i też w takiej rodzinie, która zajmowała się obróbką drewna, tak?
W większości to obróbka drzewa to było na tego. Ojciec był najstarszym. Tutaj został na rodzinnej miejscowości, może nie w miejscu urodzenia, na placu pozostałych członków rodziny, tylko wybudował tam dom niedaleko na posiadłości i tam mieszkał i tam produkował. Robił te nawet w pomocy sąsiedztwie, bo pamiętam jak ze sąsiadem tam jeden robił to, drugi mu pomagał tam na tego i to tak po prostu wzajemna współpraca była na co dzień, także byli zaprzyjaźnieni nie tylko, bo muszę powiedzieć, że ojciec był taki bardzo lubiany w tym środowisku, mógł nawiązać i nawiązywał kontakty i z młodszymi, i ze starszymi, i z dziećmi. Z tego też powodu był taki bardzo przystępny. Pamiętam, jak w domu, w którym my mieszkali, była tam taka kuchenka 2,5 na 2, to tam potrafiły się zmieścić nawet wieczorami, bo to wieczorami wszyscy się schodzili i opowiadali tam różne rzeczy z czasów wojny, strachy i kawały, i opowieści, i gra w karty. To nawet 18-20 mężczyzn tam się zmieściło, jeden obok drugiego, jeden na drugim i tak to było, bo wszyscy tam lubili przyjść do nas i tam spędzali wieczory na pogaduszkach.
Pan pamięta jeszcze te wieczory na tych pogaduszkach?
Pamiętam, bo ja byłem jeszcze mały, taki, nie wiem, czy chodziłem do szkoły, czy nie, tak z tyłu tam, albo gdzieś tam pod jakimś stołem, albo pod tego, to ja też lubiałem tam siedzieć i słuchać tych wszystkich opowieści tak na co dzień na tego. A w większości, no dużo tutaj było takie w tym okresie też takie po strachach, że tutaj może to związane było z tym, że tu diabeł łańcucki.
Wróćmy jeszcze do pracy. Zajmował się tata tylko obróbką drewna, to było jego główne zajęcie, czy miał też gospodarstwo rolne?
Miał gospodarstwo rolne, około 3 hektarów niecałe 3 hektary pola miał tutaj. Oczywiście to był taki dość piaskowy, ale to rzeczywiście, że wydajność tego to była taka bardzo marna i raczej utrzymywali się to, żeby tam chować sobie jedną, dwie krówki i było trochę mleka, było trochę sera, czas od czasu masło i tam jedną, dwie świnki w ciągu roku, to tam w okresie zimowym po prostu to zabijali i jakoś tam sobie dawali radę z tego, że tym żyli. Mój ojciec, szczególnie jak sobie przypominam, to on oprócz wyrobu to miał taką żyłkę trochę handlarza. Lubiał pohandlować.
Sam tata jeździł na tej
tak,
marki?
Tak, jeździł, koniem to zawoził, furmanką. I ja oczywiście razem z nim jeździłem, bo bardzo lubiłem tam być na tym targu, bo mi ojciec kupował parę obarzanków. Ja tam siedziałem, przyglądałem się, jak to był ten handel wyglądał. I na tym zarabiał dość duże pieniążki, także po prostu to mu dawały dość duże przychody.
To proszę jeszcze powiedzieć, co tata robił, jaki to był asortyment tych wyrobów?
W pierwszym okresie, co sobie przypominam, to była bednarka tak zwana, czyli po prostu to były takie dzieżki, gdzie się mieszało mąkę z wodą i zarabiał taki zaczyn na chleb. Te dzieżki robił maśniczki, robił również takie wyroby z drzewa takie jak cierlice, mietlice. To były znowu wyroby troszkę w późniejszym okresie, ze względu na to, że się rozwijało to włókiennictwo i coraz więcej ludzi uprawiało len, więc to były do przygotowywania tego lnu, do międlenia i przygotowywania, żeby te powierzchowne, które były na tym lnie, żeby wydobyć to włókno, które było w środku, tą korę trzeba było pierwsze pokruszyć i pomalutku i ususzyć i to pomalutku to schodziło. I właśnie te mietlice i cierlice, mietlica to była do obróbki wstępnej, czyli po prostu wchodziło jedno w drugie. Była robiona taka otwór w szerokości w granicach 1,5 centymetra w mietlicy, bo to trzeba było większy trochę otwór i jeden tylko wchodził, jeden górna część tego i to robiło takie, nie przecinało, tylko miażdżyło trochę tę zewnętrzną korę tego lnu. Cierlica to po prostu już robiła jeszcze na drobniejsze i później te odpady wierzchnie to trzeba było ściągać i to się ściągało znowu takimi po tym wcześniejszym cierlicą, a później tą mietlicą jeszcze jak.
No dobrze, ale robił też niecki, bo mamy na filmie tutaj, tak. Jest rejestracja. To zostało. Do czego były te niecki?
Niecki po prostu to on to był, ja sobie nawet nie przypominam, czy ktoś więcej robił, ktoś tam robił jeszcze, ale ojciec robił te niecki od samego początku. Te niecki to miały taki różnoraki zastosowanie.
Tak, bo to była inna technika niż wykonywanie beczek.
Było mieć specjalne narzędzia do tego, żeby to czyli no i trzeba było to umieć, bo trzeba było wiedzieć, gdzie ustawić, gdzie tam tą siekierą uderzyć, gdzie tam pociosać. A szczególnie po prostu, no i to było wykorzystywane przeważnie z lipy i z wierzby ze względu na to, że to jest miękkie drzewo i ono jest najlepsze do takiej obróbki. A druga sprawa, że to później jako gotowy wyrób było dość lekkie. I to po prostu to używały przeważnie gospodynie domowe, bo to w pierwszej kolejności to można powiedzieć tak, to było do robienia zakwasu na różne wyroby mączne. Tak jak na jakieś kluski, na jakieś popłomyki, na jakieś mniejsze ilości chleba, to po prostu w tym się mieszało mąkę z wodą i coś się dodawało drożdży i to tam chwilę leżało. A oprócz tego to jeszcze było używane to jako spanie dla dzieci.
Niecka była używana do spania
oczywiście.
Dla dzieci?
Tak, ja sam tak, w takiej niecce, żem się wychował.
A to takie niemowlaczki po urodzeniu. To
tak,
nie
oczywiście.
Tak?
Takie małe to na tego, bo to było tam wyżłobione. Na tego dziecko się tam akurat mieściło, przykryte. Przykrywali to jeszcze pierzyną, bo to w ten czas wszyscy mieli pierzynę, bo to chowali kaczki, kury.
Tak, że niecka była wielofunkcyjna. Ja słyszałam też, że niecki służyły również do kąpania niemowląt, jeśli już jesteśmy przy dzieciach.
Tak, do kąpania niemowląt, dzieci innego, no bo po prostu to było tak, takiego różnego właśnie. No tam były takie nawet do przesiewania zboża, do tego to tam właśnie te niecki były używane, bo to przedtem przesiewanie zboża to polegało na tym, że były takie wyroby, szufelki też z drewna robione i to brało się zboże po młotce, bo to było wszystko robione, młócone cepami, więc później to zboże, jak wiał leciutki wiatr, to się puszczało to z góry i ten wiatr wydmuchiwał te wszystkie zanieczyszczenia, które tam były, a to zboże właściwie leciało właśnie tam na te niecki, tam się zatrzymywało i tam się przesypywało później do worków na te.
Czy te niecki były różnej wielkości?
Różnej wielkości, tak, oczywiście. To były takie od pół metra nawet do 3 metrów, a może i dłuższe nawet. A 3-metrowe takie, to już się nie nazywały niecki, tylko koryto.
I te koryta były do oprawiania świń?
Tak, to było właśnie w czasie oprawiania i zabijania świń i do czyszczenia. Później jak świnie były, się zabijało. No mój ojciec również był rzeźnikiem, zabijał tutaj w okresie zimowym, trudnił się też zabijaniem świń i robieniem wyrobów masarskich. I on robił te koryta, to były takie długie, takie, żeby ta świnia, że musiała się to zmieścić.
I do jakich lat robił tata te niecki?
No niecki wyszły z młody, przypuszczam, że ten okres, który tam był nagrywany.
Czyli rok 1975.
75. Przypuszczam, że do końca lat 70. one później po prostu zostały, wyparły inne wyroby takie, które już produkował przemysł.
A jaki to był sprzęt? Co trzeba było mieć, żeby zrobić taką nieckę?
To się nazywała taka siedleczka.
Takiego przepiłowanie, takiego kloca drewna na pół.
Tak. Tak, to było przepiłowanie drzewa na pół. I chodziło o to, żeby obrobić później, wyżłobić środek tego drzewa, który tam był, to wyżłobić to, no i obrobić zewnętrzną część, żeby to względnie ładnie wyglądało, żeby było jak tam chycić, po prostu tam były na końcach takie rączki robione. Oczywiście z litego tego drzewa, tego z tego samego.
I uchwyty, tak? Tak. Naprowadził nam tutaj pan pojęcie techniczne, czyli żłobienie albo dłubanie, tak? Tak się nazywała
tak
ta technika.
Jest. Tak, no to dłubanie to były po prostu drzewa ze środka.
Wybieranie masy drzewnej ze środka.
Ze środka na tego i to służyła takie po prostu jak motyka, coś podobnego jak mała motyczka, tylko zaokręglona. Tutaj były na tego i to kowale to robili na tego na zamówienie. I to musiało być ostre i to trzeba było tak jak ci, którzy obrabiają drzewo, a szczególnie ci, którzy rzeźbią, no to robią to dłutami. No, a w ten czas to właśnie służyło ten przyrząd tak do wydłubywania tego drzewa. No nie wiem, co było lepsze nawet, bo tamto uważam, że to było takie, no najprawdopodobniej teraz to się robi dość różne, bardziej wymyślne rzeczy, nie takie to, żeby tam wydłubać, czyli tam to wystarczyło, a teraz no to nie trzeba tak dość dużego, bo to było takie w granicach 7-8 cm szerokie.
No takie pierścieniowate urządzenie, tak? Taka skobliczka, tak?
Taka, no właśnie, no, podobna do skobliczki. No ale to kosztowało dużo roboty, trzeba powiedzieć. Wyrobić takie koryto, to trzeba było dość dużo siły, trzeba włożyć było, bo to trzeba pierwsze było siekierą obrabiać, później to było trzeba obrabić tą siedliczką, a później ośnikiem i to wszystko dopieścić było, trzeba było dopieścić, później trzeba to było wysuszyć, zabezpieczyć odpowiednimi środkami takie, żeby to później nie pękało to drzewo, bo jakby pękło, no to po prostu nie spełniałoby tej roli, która, do czego było to przeznaczone.
Czy pamięta pan, ile czasu mogło zająć wykonanie takiej niecki?
Przypuszczam, że takie niecki to jeden dzień, czyli po prostu jakieś te 5-7 godzin trzeba by było robić, tak, żeby to zrobić tak do końca. A takie to koryto takie na tego, to duże, no to około 3 dni. I to dość dobrze, jak było widać na filmie, tam dość to potrzebowało roboty takiej dość specjalistycznej i tężyzny trochę fizycznej, chociaż ojciec rzeczywiście, jak widać na nagraniach.
Z jakiego drewna robiło się niecki?
Też się robiło albo z lipy, z wierzby też bardzo dużo, bo to było jeszcze większe drzewo, czyli ono się tak dobrze obrabiało to drzewo, że wierzba była taka do robienia tego bardzo dobra.
A tata pracował cały rok, jak rozumiem, tak? Wszystkie pory roku.
Tak. To nie było tam lato dlatego, bo to zawsze była robota. Trzeba było drzewo kupić, drzewo przywieźć, drzewo. przygotować to drzewo, pożnąć różne potrzeby, które tam były na tego, więc to kosztowało dużo przygotowań, także w okresie zimowym to między innymi tym się zajmował, tam jeździł do lasu, to kupował w lasach tamte drzewo, u leśniczych, u takich, którzy mieli swoje drzewa, to kupował, zwoził to, zawoził do Tatartaka, co widać po prostu na tych nagraniach, między innymi to, co był ten jeden klocek, czy ileś tam klocków, to z tego były robione kosiska, to też było drzewo osikowe, albo topola, albo osika, miękkie drzewa i to po prostu to kosztowało zajęcia i roboty. No, on to lubiał, tym się bardzo cieszył i trzeba powiedzieć, że był w swoim żywiole.
Dobrze, proszę mi powiedzieć w ogóle, do jakich lat to tak pracował?
Ojciec, on pracował już w okresie wojennym, czyli po prostu mając gdzieś lat w granicach 30 lat, może trochę mniej, no bo był w wojsku, później zajmował się, no bo w czasie wojny to też robił, bo to trzeba było rodzinę na czymś, z czegoś utrzymać, ale robił krzesła, robił takie ławki do siedzenia, o tak, no jak to były przedtem takie w każdym domu, taka ławka, która tam gdzieś przy piecu była, żeby tam sobie usiąść w okresie zimowym, się przygrzać przy piecu, to też robił takie, robił grabie, robił tych wyrobów takich drzewa miękkiego, to robił jeszcze putnie.
A co to jest putnia?
Takie naczynie z drewna, sklepek, takie duże i w tych putniach nabierało się wodę ze studni.
Takie wiadro.
W tej chwili zastępuje to wiadro, tylko to był uchwyt taki, był z jednej strony tylko, a były i na dwa, ale do studni puszczało się i to się wyciągało wodę ze studni właśnie z tych putni. A oprócz tego to jeszcze służyło to do pojenia bydła, pojenia krów, o takie przy gospodarstwach to też prawie w każdym domu to też używali. Był sklepek sosnowych i to było takie półokrągłe, owalne, tak po prostu, żeby krowa mogła se tam włożyć głowę bez problemu. No, oprócz tego to jeszcze robił ceberki też. To jest podobna technika jak te płótnie, tylko to było okrągłe.
Czyli to już technika bednarska, czyli tak jak beczki, prawda?
Tak, jak beczki.
To
tak
było sklepek.
Beczki też robił, bo po prostu on się, dla niego nie było rzeczy takich, że nie mógł zrobić. Potrafił zrobić wszystko. Muszę powiedzieć, że nawet w pewnym okresie, jak se pamiętam, to robił takie zabawki dla dzieci, koniki takie na tego, które jeszcze w tej chwili chyba tam są gdzieś w sprzedaży, nie, niegdzie. Zajmował się, no co akurat w danym okresie było do sprzedania, tak by powiedzieć to. Próbował to robić i robił to.
Czy można powiedzieć, że tata w jakiś sposób obserwował rynek i dostosowywał się do tego? Bo no też tak. Często było tak, że rzemieślnicy się jednak specjalizowali w jednej takiej ukierunkowanej technologii, a tata widzę, że był w stanie zrobić wiele, wiele przedmiotów i różnymi technikami.
On po prostu był ciekawy, że to, co było takie nie takie proste do roboty, to on koniecznie to chciał robić. I on to się za to brał i robił to. Na początku może mu tak nie wychodziło, ale bardzo szybko nabierał wprawy i był bardzo chętny i muszę powiedzieć, że jako rzemieślnik to potrafił wszystko zrobić. Zrobił kolce, zrobił pług, zrobił wozów chyba nie robił, bo to co zapamiętam to miał sąsiad, robił wozy i koła, także po prostu to się wymieniali tam jak trzeba było.
Czyli można powiedzieć, że pana tata był takim rzemieślnikiem wszechstronnym.
Tato się brał się za robienie tego, czego brakowało w danym czasie, czyli po prostu to, co było modne.
Czyli właściwie nie było pewnie przedmiotu, którego by pana tata nie mógł zrobić. Właśnie wszystko, co było potrzebne do gospodarstwa i do roli, tata wykonywał.
Tak bym powiedział, że po prostu w większości wyrobów rzemieślniczych, które były potrzebne w gospodarstwie, to on to się za to brał, uczył się do tego i opanowywał dość szybko. I po prostu mu to wychodziło. To oni tutaj takie byli koledzy, tam dwóch, trzech jeszcze byli. No więcej było tych kolegów, bo jak przyszła niedziela, to chodził po tych kolegach, opowiadali sobie tam o wszystkich tych rzeczach, co trzeba robić, co trzeba, jak trzeba robić. Więc był tym zainteresowany i trzeba powiedzieć, że no, dobrym był rzemieślnik w ówczesnych czasach.
I do kiedy tata zajmował się tymi rzemiosłami swoimi rozlicznymi?
Póki, proszę pani, miał siły, a zdrowie mu dopisywało, bo pamiętam, że u lekarza to chyba był tylko na oczy, na zaćmę chyba, na tego, to tylko tyle, co po prostu był na jakiejś operacji na te oczy, tego, a tak to więcej nie było, a przeżył 86 lat, a tak. Na końcu to już robił takie lżejsze, jak grabie, kosiska, to już takie, gdzie już troszkę było trochę takie zmechanizowane, może dość proste urządzenia, bo jakaś tam heblarka, jakieś tam wiertarka na tego, no to, to robił takie rzeczy, bo już teraz, że to wyszło z mody i to się nie produkowało, a druga sprawa, że na pewno już nie mógł tego fizycznie, żeby po prostu to robić jeszcze te cięższe roboty.
Pracował do końca życia, zmarł w 1989?
Zmarł w 1999 roku.
A jak pan wspomina tatę? Jakieś takie najmilsze wspomnienia z tatą, jakby pan przytoczył?
To mogę powiedzieć jedno, że był bardzo towarzyski, lubiany. Potrafił rozmawiać z każdym. I z dzieckiem. Dzieci latały za nim, bo on tak jak poszedł do sklepu, to kupił tam jakieś cukierki, kupił jakąś bułkę. Pamiętam, jak jeździł na sprzedaż tam do Sokołowa, czy do Żołyni, czy do Leżańska, to czekałem zawsze, że przywiezie mi tam jedną bułkę, dwie bułki i jakieś tam paputek cukierki.
Zostały same dobre wspomnienia, a czy zostało coś materialnego po tacie, jakieś wyroby, narzędzia, czy coś, cokolwiek pan ma?
No to ja jeszcze mam do dnia dzisiejszego pewne narzędzia, które trzymam i tutaj próbowałem zaszczepić tutaj, bo mnie się marzy.
Myśli pan o takiej izbie pamięci?
Izba pamięci. Izba pamięci taka, po prostu próbowałem tutaj do...
A chciałby ją pan zrobić tam, gdzie stoi ten dom, w którym tata mieszkał?
No nie. Po prostu tego domu już nie ma, który mieszkał, bo ojciec postawił nowy dom i ten dom tam stoi narąbanym, ale tam mieszkają już inni ludzie. To niedługo to po prostu nikt nie będzie o tym wiedział, nie będzie pamiętał, bo... A tu jest tradycja długa i to powiedziałbym tyle lat, ponad 4 wieki było włókiennictwo, które tutaj ludzie z tego żyli i tym się zajmowali, także trudno tak, żeby było potem zapomnieć.
Te rzemiosła drzewne w co drugim domu, ale myślał pan, żeby to zrobić tutaj właśnie u siebie, na terenie swojego własnego gospodarstwa?
Nie, myślałem tu o jakimś większym, nie na terenie gospodarstwa, bo to są urządzenia i maszyny, które potrzebują dużej powierzchni.
A czy pan te wszystkie urządzenia po tacie posiada jeszcze, tak więc byłoby czym wyposażyć?
Część tam takich, jak ta siedleczkę, tam tak ośnik taki krzywy, cierlice, mietlice, to po prostu trzymam jako pamiątkę po ojcu.
Wszyscy mogą oglądać film w internecie, myślę, że to jest bardzo ważne, dla nas to też jest ważne, że mamy tą dokumentację z tatą i z innymi rzemieślnikami z okolic Rakszawy, ale ja też panu życzę, żeby spełniło się to pana marzenie, żeby powstała jakaś izba pamięci, a może też w przyszłości muzeum tutaj tego rzemiosła rakszawskiego, bo myślę, że jest to dokumentować.
No ja również bardzo dziękuję za to, że pani chciała tutaj przyjechać i że mogłam tam troszkę uzupełnić to, co tam jest na tym filmie. To, co jak się robi, ale kto to zrobił, kiedy to zrobił i jak to zrobił i z czego to zrobił, to po prostu, no to może taka uzupełniająca informacja również się przyda do tego. I jestem wdzięczny no, po prostu, że akurat no, mój ojciec tam został uwidoczniony, uwieczniony w tym zakresie, no bo to było jego życie, to była jego pasja.
Projekt Teren Rewizyty dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Etnopolska 2021 oraz środków samorządu województwa mazowieckiego.